Natalia Rolleczek, Rodzina Szkaradków i ja. Czyta Marek Konopczak. Rozdział pierwszy. Udało mi się wyprawić rodziców na wakacje. Nareszcie. Tyle zamętu, pakowania, tysiąc pilnych spraw. Mama dwa razy zawróciła z auta, żeby przypomnieć mi o konieczności noszenia ciepłych reform w zimne dni, zganić mój brak doświadczenia życiowego, skłonność do wpadania w egzaltację, rozwichrzone stale włosy, wytknąć nieobecność dwóch guzików u sukienki. Cały ubiegły wieczór wzdychała niepotrzebnie nad zgubnym zwyczajem młodych par łazęgowania o zmroku. Wysłuchałam tych wszystkich uwag z pełną wyrozumiałością i z chłodnym obliczem. Osobiście mam aż za dużo intelektu na to, ażeby szwendać się bezmyślnie po parku, a zresztą z kim się szwendać? Jeśli ten jeden, jedyny, za którym byłabym gotowa polecieć w kosmos, gwiżdża sobie na mnie. Pożegnanie statusem było nadzwyczajne. W przeciwieństwie do mamy nie objawiał żadnych trwóg, nie udzielał rad, nie wymuszał przyrzeczeń. Powiedział po prostu: bądź zdrowa, Judyto. Na wszelki wypadek pamiętaj, że młodzi, zachwycający ludzie płci obojga, poznani na basenie, podczas wycieczki, zachowują się zupełnie inaczej, gdy na stole pojawi się coś do wypicia. I jeszcze jedno. Jeśli trafi się prywatka, radzę nie pić owocowego wina. Podłe w smaku i dość nieprzyjemne w skutkach. Wyjechali zaraz po obiedzie. Mama obróciła trzy razy głowę ku mnie, wychylonej z okna. Machała chusteczką. Zupełnie głupio i nieoczekiwanie poczułam łzy w oczach. Ojciec nie obejrzał się ani razu. Byłabym zawiedziona, gdyby to uczynił. Tatuś spędził przecież kilkanaście lat w Anglii i stosownie do naszych wyobrażeń musi teraz zachowywać się jak dżentelmen, obnoszący splendid isolation. Po ich wyjeździe rzucam się na fotel. Spokój, cisza, ulga. Jakby to było błogo, gdyby oni wyjeżdżali częściej na wakacje. Już samo to, że są nieodzowni, może zmęczyć człowieka. Cóż dopiero, gdy oboje usilnie pracują nad kształceniem charakteru u młodego pokolenia. Jeśli prasa biada na zanik poczucia odpowiedzialności u rodziców, to mój tata i moja mama mogliby nadwyżką swego poczucia obdzielić pół województwa. Mama dosłownie łamała się moralnie, czy wolno jej pozostawić mnie na łasce losu. Tak jakby przez tych kilka dni dzielących mnie od wyjazdu nad jezioro Rożnowskie mogło się coś zdarzyć. Za tydzień bujam już w żaglówce, zaproszona do Rożnowa przez rodziców mej serdecznej koleżanki Miśki. Najlepiej byłoby jechać tam zaraz. Będzie cudownie. Niebieska fala i niebo od niej jaśniejsze, pachnące krzaki na urwistym brzegu, dzika róża i grube, pijane bąki. Boże drogi, cóż mi z tych kilku nudnych, jałowych dni w mieście? Spacer to jedyna rada na frasunek. Biała suknia w czerwone grochy, sandały, torebka i hajda. W Parku Krakowskim nie jest tak, jak nad jeziorem Rożnowskim. Ale jeśli przymknąć jedno oko na okropny kurz służący dzieciom do zabawy, to da się wytrzymać. Ładne są wierzby nad stawem, niebo obnoszące krzykliwie swoją słoneczność, niczym przekupień zachwalający słomiane kapelusze, kolorowe plastry klombów. Wychodząc, natknęłam się w drzwiach na jakąś dziewczynę. Zapewne znowu ktoś do Pauli. Tydzień temu moja urocza siostrzyczka wyfrunęła nad balaton. Nie ma dnia, żeby któraś z przyjaciółek nie wpadała do nas po informację. Czy Paula pisała? Podobno zaręczyła się z jakimś Węgrem. Naprawdę chce tam zostać na zawsze? Same brednie w tym mniej więcej rodzaju. Pani do Pauli? Nie ma jej w domu, powiedziałam oschle. Nieznajoma dziewczyna była nieumalowana. Duże, ciemne oczy patrzyły z uwagą i przenikliwie. Ubrana bardzo skromnie, w płócienną białą bluzkę i układaną w fałdy szarą spódnicę. Pod pachą trzymała płaski pakunek. — Czy tu mieszkają państwo jelonkowie? — spytała. Głos miała wyraźny. Powiedziałabym nawet rozkazujący. — Tak, to jest nasze mieszkanie. — Czy zastałam panią profesor jelonkową? To było powiedziane już nieco cieplejszym tonem. — Nie. Mama wyjechała przed godziną. Wróci z końcem miesiąca. — Z końcem miesiąca? Boże święty! Coś dziwnego się z nią działo w mych oczach. Stała jakby obezwładniona. Ten uparty, wlepiony we mnie, nieruchomy wzrok. Zaczęło mnie to intrygować. — Pani ma jakiś interes do mamy? — Proszę przyjść, jak rodzice powrócą z wakacji. — Nie, to nie był interes. Chciałam tylko zapytać się. Ale skoro pani jelonkowa wyjechała... Sterczała jak przygwożdżona do wycieraczki. Mogę dać pani adres, mamy. Proszę, niech pani wejdzie do środka. Pomyślałam sobie, że przekroczywszy próg, pomaszeruje prosto do pokoju i zasiądzie w fotelu. Było w niej coś rozkazującego, pewnego siebie mimo chwilowej konsternacji. Wszedłszy za mną, zatrzymała się jakby dla nabrania tchu. W tej chwili wzbudzała we mnie litościwą sympatię. Zaraz poszukam adresu. To potrwa tylko chwilkę. Niestety adresu nie mogłam znaleźć ani na okładce książki telefonicznej, ani na ramie okiennej, gdzie chętnie bazgrzało łówkiem. Chodziłam zdenerwowana z pokoju do pokoju, czując cały czas na sobie ten napięty wzrok, jakim wodziła za mną. Szukanie adresu przeciągało się okropnie. Czułam się winna wobec czekającej i przyszło mi do głowy, żeby zaprosić ją do pokoju. Proszę, niech pani wejdzie. Zobaczę jeszcze w kuchni. Jak mam szczególnie ważny adres, wrzucam go do moździerza, żeby się nie zgubił. W moździerzu spoczywała garść łupin po laskowych orzechach, a grawka, dwie pastylki o niewiadomym przeznaczeniu i stary lep na muchy. Rozczarowana powróciłam do pokoju. Niech pani sobie wyobrazi, że nigdzie nie ma. A przecież wiem, że zapisywałam w ostatniej chwili, gdy rodzice wsiadali już do auta. Żadnej odpowiedzi. Stała przy oknie plecami do mnie. Podeszłam, zajrzałam jej w twarz. Powieki miała zaczerwienione. Zagryzała wargi, powstrzymując się od łkań. Co pani jest? Potrząsnęła przecząco głową. Ogarnęła mnie chęć zmuszenia jej do wyznań. Coś w tym przecież musiało być, że stała tu, jak niezdolna do wydania głosu, odwracając ode mnie twarz dla ukrycia śladów łez. Niech pani powie, czy może ktoś zabrał pani pieniądze, albo może cierpi pani przez mężczyznę? Spojrzała na mnie ukosem. Jej duże, ciemne oko błysnęło łzawą powłoką. Głośno wytarła nos. — Może mi pani zawierzyć — zawołałam w natchnieniu. — Wiem, jacy są mężczyźni. Nie jestem dzieckiem. Życie na pewno jest straszne. Własne doświadczenia z Ludwikiem dawały mym słowom posmak niekłamanej goryczy. — To ja już pójdę — rzekła, nie patrząc na mnie. Byłam przekonana, że pani znajdzie ten adres, ale skoro nie, to nie mam po co stać. Zwróciła się w stronę drzwi. Zatrzymałam ją. Przepraszam, skąd pani moją mamę zna? Byłam kiedyś uczennicą pani jelonkowej. Znała mnie i lubiła. Na pewno by mi coś pomogła albo przynajmniej doradziła. Dziwne, że mogła pani tak zgubić ten adres. Nie trzyma pani papierów w jednym określonym miejscu? To realistyczne pytanie poparte spojrzeniem, wyrażającym zdumienie nad nieuporządkowaniem papierów, stropiło mnie nieco. Odrzekłam prędko. Pani uważa, że powinniśmy mieć w domu safes? Nie, nie mamy go. Ważne rachunki trzymało się zawsze pod doniczką z kwiatem. W związku z pani zmartwieniem, czy mogłabym w czymś pomóc? Czy może chciała pani pożyczyć pieniędzy od mamy? zaprzeczyła głową, ale to jeszcze bardziej podnieciło moją ciekawość. Więc co? Patrzyła na mnie badawczo, jakby zastanawiając się, czy ktoś tak niepozorny może dać pomoc. Spuszczając wzrok, wyznała półgłosem. Tak się fatalnie złożyło, że chwilowo zostałam bez mieszkania. Dotychczas mieszkałam u koleżanki, ale ona wychodzi za mąż. Inne koleżanki porozjeżdżały się na urlopy. Muszę zostać w Krakowie, bo zdaję dodatkowe egzaminy z pielęgniarstwa. Za kilka dni będzie po wszystkim. Zdam egzamin i wtedy pojadę na wieś, do ojca, ale do tego czasu muszę gdzieś mieszkać. Chciałam się zwrócić do pani Jelonkowej jako do mojej dawnej nauczycielki o pomoc. Pani matka nie odmówiłaby mi z pewnością. Mówi pani o kilku dniach, rzekłam nieco wzruszona, bo już pewien projekt świtał mi w głowie. A co będzie potem? Po powrocie od ojca też musi pani gdzieś mieszkać. Spojrzała na mnie z góry, była wyższa ode mnie o głowę, szczupła na silnych, wysportowanych nogach obutych w płaskie sandały i rzekła pewnym siebie chłodnym tonem: Och, to już załatwione, mam obiecany pokój w hotelu dla pielęgniarek, żeby nie egzaminy. Nie martwiłabym się wcale. Posiedziałabym na wsi u ojca, od jesieni zamieszkałabym w hotelu, rozumie pani, że z powodu mieszkania nie mogę stracić egzaminów. W głosie jej był cień irytacji, jakbym to ja była winna temu, że musiała tłumaczyć się z braku pokoju. Z niemałą satysfakcją odpowiedziałam jej: kilka dni to nic wielkiego, może je pani śmiało przemieszkać u nas. Uśmiechnęła się słabo. Pani chyba żartuje. Jeszcze przed chwilą nie byłam zbytnio pewna swojej propozycji, ale niedowierzanie w głosie nieznajomej, zdziwiony wzrok natchnęły mnie stanowczością. Dlaczego miałabym żartować? Więc naprawdę pani myśli, że mogłabym? Oczywiście. Przez cały sierpień mieszkanie będzie puste, bo rodzice są na Mazurach, siostra nad Balatonem, babcia w Krynicy, a ja za tydzień jadę do Rożnów. Zanim wyruszę, pani będzie już po egzaminach i pojedzie do ojca, nieprawdaż? Skinęła głową. Zdawało się, że brak jej tchu, aby odpowiedzieć. No właśnie, sprawa załatwiona, pani zamieszka u nas, a teraz niech mi pani tylko powie, kiedy pani była uczennicą mamy. Przecież mama nie ma z pielęgniarstwem nic wspólnego. Byłam kilka lat temu w technikum odzieżowym, odpowiedziała składnie i szybko. Tam poznałam panią profesor, potem rzuciłam technikum i przeszłam na pielęgniarstwo, ale znajomość z pani matką została. Nieraz zatrzymywałyśmy się na ulicy, żeby pogadać. Bardzo lubiłam i szanowałam panią Jelonkową. Była dla mnie dobra, jak matka. Zapobiegając niebezpiecznemu ściskaniu w gardle, podjęłam szybko. Pokażę pani pokój Pauli, tam będzie pani sypiać. Przepraszam, wyciągnęła rękę ceremonialnym gestem. Jeszcze się nie przedstawiłam. Nazywam się Daniela. Daniela Szkaradek. A ja jestem Judyta. Stojąc na środku pokoju obok Danieli, rozglądającej się w milczeniu, doznawałam pewnego upokorzenia. Zależało mi, aby pokój podobał się gościowi. W istocie nie było w nim nic ponętnego, same denerwujące braki, zniszczona narzuta na tapczanie, dywanik dawno utracił świetność, fornir na meblach zmatowiał i popękał. Może kiedyś, w przyszłości zostanę maître d'hôtel. Będę wynajmować turystom wschody i zachody słońca, nakłaniać do wąchania wiatru, zachwalać brzeg morski, stręczyć letnie poranki i zgarniać za to mnóstwo forsy. Mój mąż będzie restauratorem. Z rozmarzenia wyrwał mnie głos Danieli. Bardzo milusi pokoik. Naprawdę? Spojrzałam na nią ucieszona. Nie uważa go pani za okropny? Jest uroczy, trzeba tylko poczynić w nim pewne zmiany, ale to na potem. Poczułam wielką wdzięczność dla Danieli. Pokój oczywiście nie był ani milusi, ani uroczy, zwłaszcza, że należał do Pauli, której egoistyczna osobowość wywarła na nim oschłe piętno. wspaniałomyślna opinia.